Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, kierunki dalszego rozwoju Polski, naszej ojczyzny. W naszym studiu panowie, goście, pan Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witamy.
Boże, witam.
Szczęść Boże. Pan Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a w latach 2015-18 wiceminister spraw zagranicznych.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże. Pan Piotr Sak, pan mecenas, radny Rady Miasta Tarnów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I drugi, można powiedzieć, radny, samorządowiec, pan Jacek Ozdoba, też doradca europosła Patryka Jakiego.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy mówić o rozwoju, tak? Można by powiedzieć, że jesteśmy tak po zakończeniu Wielkiego Kongresu. Kongres 590 trwał do wczoraj w podrzeszowskiej Jasionce. I pytanie, czy tylko patrzymy przez gospodarkę, przez ekonomię na rozwój państwa? Jak panowie to oceniają, panie ministrze?
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim przez ostatnie 4 lata realizuje program zrównoważonego rozwoju. I to jest ta różnica. W dotychczasowym działaniu nasi poprzednicy inwestowali w duże aglomeracje. My wprowadziliśmy plan, tak zwany plan Morawieckiego, plan zrównoważonego rozwoju. Plan, który prowadzi do tego, żeby także mieszkańcy każdego miejsca w Polsce mieli taką samą możliwość rozwoju jak w innych miejscach, jak w dużych aglomeracjach. Oczywiście realizujemy plan Prawa i Sprawiedliwości, taki, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku, z liderem naszym, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No i ja z perspektywy także ministerstwa, w którym pracuję, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także z perspektywy regionu, z którego jestem posłem, czyli z Pomorza Środkowego, z Koszalina, widzę, jak dziś jest szansa zmiany Polski, jak zmieniamy Polskę, jak zmieniamy regiony, które przez lata nie były dowartościowane przez władzę. Władza z Warszawy nie dostrzegała wielu regionów i my dziś realnie zmieniamy właśnie inwestując w te tereny, które bardzo często były zapomniane. Ale także inwestujemy w państwo, inwestujemy w siłę państwa, bo z perspektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji widzę, jak to ważne jest, że jest współpraca rządu z samorządem, choćby drogi lokalne, które budujemy i wiele różnych innych programów, o których można byłoby tu mówić, ale także to, w co inwestujemy, czyli w silną administrację w terenie. Znaczy dziś bardzo...
Chociaż opozycja chciałaby skrócić to, bo mówi się dużo o tej decentralizacji, pan jako administrujący ministerstwem, no jest odpowiedzialny chociażby za wojewodów, których, no można powiedzieć, rząd, jeżeli opozycja by wygrała, chciałaby tych ludzi pozbawić rząd. I pytanie, na ile jest to zasadne i na ile pomogłoby samorządom.
Proszę ojca, szanowni państwo, tak naprawdę byłaby to rozbrojenie polskiego państwa. To byłoby, prowadziłoby do tego, że mielibyśmy 16 województw, w których rządziłby samorząd, nie byłoby urzędu wojewody, przedstawiciela rządu w terenie i de facto na przykładzie awarii Czajki w Warszawie moglibyśmy taki przykład przyjąć jako kazus taki. Wyglądałoby to tak, że każdy samorząd by zarządzał tym terenem, na którym administruje, a de facto jak już dalej Wisłą popłynie, to wszystko co z tej Czajki wyleci, to tak naprawdę nas już to nie interesuje, bo to niech inni sobie radzą. I to pokazuje, jak państwo byłoby w momencie decentralizacji bezbronne. Jakby wyglądał tak naprawdę Polska byłaby bezbronna. Tak naprawdę nie byłoby administracji zespolonej, bo czyli inspektorów. Oczywiście Platforma Obywatelska nie powiedziała wprost, jakby to miało wyglądać. To jest bardziej hasłowo, ale moglibyśmy się domyślać, że te wszystkie inspekcje, choćby sanitarna, która dzisiaj pracuje przy Czajce, czy te wszystkie działania, które rząd podjął, reagując na to, co się działo w Warszawie, nie mogłoby zostać podjęte ze względu na to, że to by był zakres obowiązków samorządu. Kolejnym takim bardzo dobrym przykładem, jasnym, jest także strajk nauczycieli. To znaczy, gdyby nie administracja zespolona, kuratoria oświaty i wszystkie te instytucje, które działają przy urzędach wojewódzkich, to w tym roku, szanowni państwo, nie odbyłaby się matura, ponieważ samorządy by jej nie były w stanie same przeprowadzić egzaminów maturalnych w sytuacji, kiedy był strajk nauczycieli. A w sytuacji, w której mamy silną administrację zespoloną, te komisje udało się potworzyć, jeżeli brakowało w jednym miejscu, to osoby z innej miejscowości siedziały w komisjach, nadzorowały pracę komisji w szkołach i dzięki temu właśnie państwo jest silne w sytuacjach kryzysowych, jak jest powódź, jak są różnego rodzaju kryzysy. Ja bardzo często, jako osoba, która współpracuje z wojewodami, tak naprawdę codziennie są problemy, gdzie administracja rządowa wspiera samorząd, gdzie administracja rządowa wspiera te miejsca, gdzie samorząd sobie nie radzi, choć my jesteśmy oczywiście za tym, żeby utrzymać rolę samorządu. Samorząd dziś uzupełnia rząd. Rząd i samorząd się nawzajem uzupełniają i nie ma potrzeby wywracać tego stolika i decentralizować, osłabiać Polski, bo de facto to będzie osłabienie Polski. Realizacja programu Platformy Obywatelskiej dziś byłaby osłabieniem Polski, dlatego te wybory są tak ważne.
Tak myślimy, silna Polska, pan mówi, ta infrastruktura tworząca się, środki, które też w mądry sposób to państwo powinno dysponować. Pan startuje z Koszalina, stamtąd jest też posłem. Tak widzimy, no kiedyś, tak jak rozmawialiśmy przed programem, że to kiedyś no, taka infrastruktura, chodzi o PGR-y, że planowano nawet rurociągi, którymi będzie płynęło mleko, tak dobrze powodziło się, no i naraz zapaść. Myślimy, Polska Wschodnia, teraz wiele inwestycji, chociażby ta Via Carpatia, o której się wiele mówi, ci, z którymi możemy współpracować, nie tylko którzy teraz są w strukturach Unii Europejskiej, my też już mamy kilkanaście lat za sobą. I teraz właśnie, jakie kierunki obrać? Bo mamy już trzy dekady od 1989 roku i co zrobiliśmy dobrego? W którą stronę państwo powinno pójść, by rzeczywiście się rozwijało?
No właśnie, trzeba inwestować równomiernie w całą Polskę. Ja się bardzo cieszę, bo parę dni temu był pan premier Morawiecki w poniedziałek u nas. W tym tygodniu będzie oddana droga S6. Ze Szczecina do Koszalina będzie można przejechać drogą ekspresową. Premier zapowiedział, że ona będzie dalej kontynuowana w stronę właśnie Gdańska. Jako pierwszy rząd przeznaczyliśmy środki na budowę drogi S11 z Koszalina przez Bobolice, Szczecinek, Piłę do Poznania. Droga życia dla mieszkańców Pomorza Środkowego, bo z autostrady w Poznaniu będzie można w końcu dojechać ekspresową drogą na Pomorze Środkowe. To otworzy szanse przemysłu, rozwoju, nie tylko turystyczne. W lecie to jest droga przez mękę tak naprawdę.
A nawet gdyby turystyczne, to na to też musimy
tak,
patrzeć.
Tak, ale ważne jest właśnie to, żeby to wszystko prowadzić w takim kierunku, żeby była możliwość równomiernego rozwoju Polski. No, dlaczego mieszkańcy Wałcza, Szczecinka, Drawska czy Sławna mają mieć gorsze warunki niż mieszkańcy dużych ośrodków Poznania, Warszawy? Dlatego także inwestujemy w Politechnikę Koszalińską, bo przecież jeżeli nie będzie silnego ośrodka naukowego na Pomorzu Środkowym, to przecież studenci będą wyjeżdżać, będą szukać studiów w innych regionach Polski. Przez lata brakowało inwestycji w wielu tych sferach. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął inaczej patrzeć na to i naprawdę jest potrzeba kontynuacji tego, jeżeli mamy się rozwijać równomiernie w całym kraju.
Dziękuję. Panie ministrze, panie pośle, pan Jan Dziedziczak, jak pan patrzy też na tą politykę państwa, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną? Jesteśmy, tak wspominałem, w strukturach Unii Europejskiej. Czy potrafimy to też wykorzystywać, czy też nie? Wiele się słyszy teraz o tej praworządności. Co jest tak naprawdę kartą przetargową i co jest ważne dla Polski z pana perspektywy?
To jest bardzo dobre pytanie, ale jeśli ojciec pozwoli, zanim do niego przejdę, to chciałbym jednak jednym zdaniem no, wyrazić mój żal i smutek z powodu odejścia pana profesora Jana Szyszko. Ja miałem zaszczyt siedzieć po sąsiedzku z panem profesorem w parlamencie przez ostatnie 4 lata. Był to człowiek wielkiej idei, głęboko ideowa postać, znakomicie przygotowana do roli parlamentarzysty, z ogromnym horyzontem myślenia. Wspaniały minister w naszym rządzie. Pamiętam, w jednym czasie odchodziliśmy z rządu. Ja zawsze mówiłem, że jestem dumny, że odchodzę z takimi osobami jak pan Jan Szyszko czy Antoni Macierewicz i właśnie pan profesor też mnie bardzo tutaj dużo otuchy dodał i to jest naprawdę wielka strata. Dzisiaj rozmawiałem przez telefon z księdzem biskupem Edwardem Janiakiem, biskupem kaliskim. od lat zaangażowany w środowisko leśników, z którego wywodził się, niestety, pan profesor Szyszko i ksiądz biskup wstrząśnięty opowiadał, że jeszcze dzisiaj rano z nim rozmawiał przez telefon. Także to jest wielka strata. Nie tylko dla naszej formacji, naszego środowiska, ale dla Polski.
Zawsze okazywał się człowiekiem, tak?
Tak, wspaniały człowiek, ale też podkreślmy jego zaangażowanie na forach ONZ-owskich. To był człowiek ogromnych horyzontów, dalece wybijający się ponad nawet środowisko sejmowe z różnych klubów. Absolutnie postać pomnikowa, więc przepraszam bardzo, ale ja czułem się bardzo, w obowiązku, bo to człowiek w parlamencie dla mnie był bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny. Natomiast przechodząc do pytania ojca redaktora, to ja muszę powiedzieć, że na rozwój Polski wpływa też między innymi atmosfera wokół naszego kraju. I ta atmosfera w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. Ja, kiedy rozpocząłem moją pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za cel postawiłem sobie zmianę opinii o naszym kraju, walkę z tymi tak zwanymi polskimi obozami koncentracyjnymi, walkę z stereotypem nieprawdziwym, przecież bardzo dla nas bolesnym, o rzekomych winach Polaków w czasie II wojny światowej, rzekomym udziale Polaków w Holokauście. To niestety było realizowane. Było realizowane zarówno w okresie PRL, w okresie
komunizmu. Zapaść, o politykę gospodarczą, politykę historyczną.
To niestety politykę pisał Wolny Świat, interpretację wydarzeń II wojny światowej pisał Wolny Świat, a my byliśmy odizolowani za żelazną kurtyną. Inni obecnie mają racji. Inni wyciągnęli wnioski z II wojny światowej. Inni wskazali, kto był winny, kto był bohaterem, kto nie. No niestety po 1989 roku w Polsce zapanowała z kolei pedagogika wstydu lansowana przez środowisko Gazety Wyborczej i również te działania albo nie były realizowane, tu grzech zaniechania, albo wręcz z premedytacją próbowano wydobyć różne pojedyncze wydarzenia i pokazywać to jako normę. Tak? Generalnie Polacy w czasie II wojny światowej zdali egzamin moralności. Nasz naród zachował się bardzo dobrze w czasie wojny. Od pierwszego do ostatniego dnia walczyliśmy w II wojnie światowej. Nigdy nie stworzyliśmy rządu kolaboracyjnego. Mieliśmy największe państwo podziemne w historii. Eliminowaliśmy pojedyncze te negatywne postacie, jakichś szmalcowników. Kara śmierci wykonywana przez
niepodzielną współpracę.
Tak, najważniejsze, w przeciwieństwie do prawie wszystkich okupowanych krajów przez Niemcy, nie stworzyliśmy rządu kolaboracyjnego. I środowisko z ulicy Czerskiej wyszukiwało pojedyncze, wiadomo jak jest wielka grupa ludzi, zawsze jakaś czarna owca się znajdzie, pojedyncze postacie i próbowano te historie wokół nich negatywne przedstawiać jako typowe, takie przykładowe zachowania Polaków w czasie II wojny światowej. No to spowodowało gigantyczne straty wizerunkowe u nas w kraju. No tu chodziło do wewnątrz, żeby ducha patriotyzmu zabić, żeby Polacy nie byli dumni z tego, że byli Polakami, że są Polakami, tylko żeby się tego, nie wiem, wstydzili, uciekali od tego. To, co pan Sztur ostatnio w wywiadzie mówił, że on z żoną to się wstydzi mówić po polsku za granicą, prawda? Znaczy, ale
za granicą trochę trudno mówić po polsku.
No nie, ale tak między sobą na ulicy, żeby nikt się nie obejrzał, no to absolutnie takie wyobcowanie ze wspólnoty, nie poczuwanie się nie tylko do członkostwa we wspólnocie Polaków, ale też do współodpowiedzialności za tą wspólnotę. Ale na zewnątrz to też powodowało gigantyczne straty wizerunkowe. Zaczęto nas oskarżać o współudział w II wojnie światowej. Zaczęto wskazywać Polaków jako sprawców zbrodni. No, dla mnie dramatyczne były takie badania sprzed kilku lat na jednym z bardzo dobrych amerykańskich uniwersytetów. Pierwsza dziesiątka tej słynnej listy szanghajskiej, gdzie są najlepsze uniwersytety wskazane, gdzie zadano studentom, naprawdę wykształconym ludziom, pytanie, kim byli naziści. Zdefiniuj, kim byli naziści w teście i proszę sobie wyobrazić, że więcej odpowiedzi padło, że byli to Polacy, niż że byli to Niemcy. Tak? To stopień, już te skutki tych się... I zaczęliśmy jako państwo polskie, jako pierwszy rząd po 89 roku, pierwszy rząd po 45 roku, przeciwdziałać tej narracji.
I to było. Się udało państwu?
Bardzo polskiego. Udało się, choćby no, kilka takich niezwykle satysfakcjonujących punktów mógłbym tutaj naszym słuchaczom wymienić. No, przede wszystkim udało się znakomicie dla Polski wykorzystać Światowe Dni Młodzieży. Uznaliśmy, że perspektywa przyjazdu do naszego kraju miliona młodych ludzi, ludzi, którzy czegoś szukają w życiu, to nie byli zwykli tam, tylko jednak ludzie wrażliwi, szukający czegoś więcej, ludzie, których możemy przypuszczać, niemało z nich zostanie ważnymi osobami w swoich krajach, profesorami, politykami, dziennikarzami czy kapłanami, prawda? Osobami, które mają wpływ na opinię jeszcze innych ludzi. Postanowiliśmy wykorzystać to i pokazać im prawdziwą historię Polski. Od naszych dziejów tysiącletnich i wielkiego wkładu choćby w Kościół Powszechny, święci, poszczególni nawet znani powszechnie w świecie, ale nie kojarzeni z polskością, jak święty Stanisław Kostka, czy święty Jacek, czy... Ale już nie mówię o wielkich postaciach w ogóle z naszej historii, jak Kopernik, jak oczywiście no, Jan Paweł II, to nie muszę mówić, Fryderyk Chopin, tego typu osoby. Ale też zaznaczyliśmy bardzo zdecydowanie tą historię XX wieku, walkę o wolność Polaków, ten cały kontekst choćby tego, bo to trzeba tłumaczyć kontekst, że w Polsce za jakąkolwiek pomoc Żydowi była kara śmierci dla ratującego i dla całej jego rodziny. W Holandii wszyscy znamy pamiętniki Anny Frank, taki bardzo poruszającą lekturę, gdzie dziewczynka żydowska opisuje, jak się ukrywa w holenderskiej rodzinie przed Niemcami. Niestety została ona złapana przez Niemców w końcu, straciła życie, ale karą za ratowanie Anny Frank, jaką poniosła holenderska rodzina, to był mandat za niezarejestrowanego lokatora. Czyli tu mandat, a procentowo w Holandii i w ogóle w innych krajach okupowanych przez Niemców uratowano dużo mniej osób niż w Polsce za ratunek, których to osób była kara śmierci nawet dla dzieci maleńkich ratującego. Tak? Też pokazaliśmy tę historię.
Inaczej wyglądała wojna w Polsce, inaczej w Holandii.
Dokładnie. To też trzeba było ten kontekst pokazać. I wydaliśmy publikację o historii Polski, taką naprawdę jasną i czytelną dla odbiorcy, w nakładzie miliona egzemplarzy, w 9 językach obcych. Czyli każdy, kto przekroczył granicę i przyjechał do Polski na Światowe Dni Młodzieży, otrzymał w swoim języku publikację, gdzie wyjaśniano, atrakcyjnie opowiadano o naszych dziejach, o kontekście, o tym też, kim my jesteśmy dzisiaj i dlaczego, na przykład dlaczego Polska jest biedniejsza, bo wbrew własnej woli była przez 50 lat w bloku komunistycznym i prawda, stąd ten zastrój gospodarczy. Tak, wszystko to otrzymali
tak,
nasi...
powiedzieć, że ciągnie się za nami historia, jak pewna tak. konsekwencja.
A proszę ojca, ale to jakby konkret jest, który jakby ja później widziałem, na przykład leciałem rok po Światowych Dniach Młodzieży do Hiszpanii i widziałem młodą osobę w samolocie, która po hiszpańsku czytała historię Polski. Budujące, prawda? Budujące, zaszczepiliśmy i to jest jednak też efekt skali, proszę sobie wyobrazić. Jeżeli milion egzemplarzy zostało rozdanych, to wyobraźmy sobie, że nawet 10% przeczyta od deski do deski. Czyli co? 100 tysięcy ludzi.
Mądre, że umiemy wykorzystać okazję. A co dziś pan myśli, bo patrzymy Unia Europejska, tak. konkretne struktury, w których jesteśmy, czy Trójmorze, prawda? Te kraje, czy nasi sąsiedzi, też nie każdy mamy, chociażby z Ukrainą, też nie mamy, można być prostej rozmowy, prostej sytuacji, prostych rozwiązań.
No muszę powiedzieć, że chyba nie ma brutalniejszej odmiany polityki niż polityka zagraniczna. To jest niezwykle, często prawda, uśmiechy, smokingi i tak dalej, ale to jest niezwykle brutalna gra i każdy bezwzględnie gra o interes naszego kraju. Niestety w okresie rządów PO-PSL miałem wrażenie, obserwuję to dzisiaj jako szef Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim Sejmie i też czytam różne wypowiedzi i stanowiska z tych poprzednich lat. Miałem wrażenie, że tam bardziej grano o stanowiska dla siebie. Tak? Donald Tusk chciał bardzo zostać bardzo ważną osobą w strukturach Unii Europejskiej. O tym decydują de facto Niemcy, to nie jest żadna tajemnica, więc ja miałem wrażenie, że często w swoich decyzjach tych interesów polskich bardzo mocno stawianych, co czasem powoduje konflikt, to jest naturalne w polityce zagranicznej, tak, że było stawianych dużo, dużo słabiej, były one stawiane dużo słabiej niż dzisiaj. My chcemy być rzecznikiem całego regionu, w tym widzimy nasz kapitał, dlatego że Polska jest krajem bardzo dużym, czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy. Zawsze podaję taki przykład, obrazujący. Jak w 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej, wszyscy pamiętamy, wstępowała razem z 9 innymi krajami. Wtedy 10 krajów Europy Środkowej, Wschodniej przystąpiło do Unii Europejskiej. Ale rzadko pamiętamy, że jedna Polska była większa, liczniejsza niż 9 pozostałych krajów razem wziętych. To pokazuje skalę odpowiedzialności też Polski za region. I to jest, myślę, bardzo ważne. Stąd my integrujemy i ta idea Międzymorza i Grupa Bukaresztańska i kilka innych koncepcji politycznych, które mają na celu właśnie walkę o to, żeby głos naszego regionu, wrażliwość naszego regionu była słyszalna w Unii Europejskiej. No wreszcie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Bezprecedensowy, tak? No za naszej kadencji doszło do kilku kwestii, o których mogliśmy marzyć w ciągu ostatnich 30 lat. Przede wszystkim, bo pewnie słuchacze się spodziewają, że powiem o wizach. Wizy też, ale przede wszystkim obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Drodzy Państwo, to, że są bazy amerykańskie w Polsce, ten wielki sukces szczytu NATO z 2016 roku i później następnych negocjacji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych i polskiego rządu, spowoduje, że jesteśmy naprawdę chyba w najbezpieczniejszym momencie w naszych dziejach, dlatego że potencjalny agresor, rozważając atak na Polskę, ma świadomość, że żeby wejść do Polski, musi strzelać do żołnierzy amerykańskich. A Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który sobie nie pozwoli bezkarnie, żeby do ich żołnierzy strzelano. Na pewno odpowie, więc co to oznacza w praktyce, w takiej realpolitik, że potencjalny agresor nie zdecyduje się na atak na Polskę, że jakby prowadzimy tak skuteczną, oczywiście mamy wielką reformę polskiej armii i jakby chcesz pokoju, szykuj się do wojny i to jest bardzo ważne, ale ważne jest też prowadzenie polityki bezpieczeństwa w tym wymiarze dyplomatycznym przez obecność żołnierzy amerykańskich, przez to, że to wywalczyliśmy, do ataku na Polskę nie dojdzie, agresor stwierdzi, że bez porównania poniesie większe straty niż potencjalne zyski. Tak się robi właśnie skuteczną politykę bezpieczeństwa. No i druga rzecz, słucha nas przecież Polonia amerykańska. To było bardzo ważne, żeby te 10 milionów naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych mogło bez większych problemów być w kontakcie z rodakami z Polski. No wreszcie zdejmujemy obowiązek wizowy z obywateli polskich. No niestety na początku lat 90. pan prezydent Lech Wałęsa jednostronnie zdjął obowiązek z obywateli amerykańskich, którzy przyjeżdżają do Polski, więc mieliśmy przez te 30 lat taką sytuację, że Amerykanie przyjeżdżający do Polski nie musieli mieć wiz, a Polacy jadący do Stanów Zjednoczonych musieli w tej upokarzającej często procedurze uczestniczyć. Też konkret i jakby skutek, który się udało wywalczyć i tego obowiązku nie ma. No to dla nas jest to bardzo ważne. Ja muszę powiedzieć...
Jeżeli mogę, dziękuję, tak, żebyśmy też dali sobie radę z czasem. Panie mecenasie, pan Piotr Sak, pan jest już radnym w Tarnowie. Z pana perspektywy, bo mamy ludzi i parlamentarzystów i można być odpowiedzialnych za konkretne ministerstwo, konkretny sektor w państwie. Jak pan patrzy na to, co Prawo i Sprawiedliwość, co rząd zrobił w Małopolsce, tu konkretnie w Tarnowie. Jak też ludzie na to reagują, bo pan jest w takiej komisji skarg, wniosków, petycji Rady Miasta, więc z pewnością też pan słucha tego, jak to ludzie odbierają taką, a nie inną politykę. Mówimy dwie prędkości, trzy prędkości. Jak państwo postrzegają obywatele w Tarnowie?
Proszę ojca, jako wieloletni samorządowiec patrzę na rozwój Polski właśnie przez pryzmat rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość odeszło od tej jakby takiej dojutrkowej mentalności, którą dotychczas serwowała nam Platforma Obywatelska w latach 2008-2015. Tutaj o czym mówił pan minister Szefernaker, tak? Odeszliśmy od tego rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnego na rzecz rozwoju symetrycznego i to tutaj daje nam wielkie perspektywy. Można powiedzieć, że na ten moment bardzo mocno dokonano diagnozy sytuacji. Przygotowano dokumenty w postaci strategii dla odpowiedzialnego rozwoju. Jest też dokument dotyczący krajowych tutaj planów przestrzennych. Tak? Więc to jakby daje pewną perspektywę dla miast takich średnich jak Tarnów, z którego się wywodzę, żeby odbudować ten prestiż, który podupadł z uwagi właśnie na kwestie związane z reformą gospodarczą, z reformą administracyjną, tą transformacją gospodarczą. I miejmy nadzieję w kontekście tego, że ma powstać pakiet dla średnich miast, tak, program, który ma wynosić bodajże, jak pamiętam, 3 miliardy złotych, to da szansę na odblokowanie czy odhamowanie tej sytuacji, tej stagnacji, w której wpadły miasta ze średnie. To da możliwość z naszej perspektywy, żeby korzystać bardzo mocno ze środków krajowych, czy też ewentualnie ze środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych, ażeby móc doprowadzić do takiej sytuacji, ażeby właśnie odwrócić te tendencje. Tak? A zdajemy sobie sprawę z perspektywy Tarnowa, że to jest kwestia depopulacji, odpływu osób, podupadania wielu zakładów pracy. I tutaj jakby upatruję wielką szansę w jakby tym projekcie, który jest tutaj przygotowany przez rząd. Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który jest bardzo kluczowy z perspektywy Tarnowa, to jest kwestia deglomeracji. Tak? Dokumentu, który ma na celu dyslokację wszelkich części urzędów, bodajże, jak dobrze pamiętam, 31 urzędów jest specjalna lista wyselekcjonowana, tych, które mogłyby trafić do tych mniejszych ośrodków, ażeby odbudować ich prestiż, żeby wzmocnić je, żeby pokazać, że też są bardzo cenne, bo jakby nie patrzeć, no to z perspektywy właśnie rządów Platformy Obywatelskiej dochodziło do takiej sytuacji, że patrzono, bo zogniskowano się tak naprawdę tylko i wyłącznie na dużych miastach, tak? Zapomniano całkowicie o Polsce B, można powiedzieć. I dzisiaj na szczęście Prawo i Sprawiedliwość widzi, że musi być równoważny rozwój, bo bez tego tak naprawdę będzie dochodziło do dalszych dysproporcji. I jeżeli popatrzymy na aspekty dotyczące funkcjonowania, osoby czekają w Tarnowie, w okręgu, na te większe, dalsze zmiany. I teraz jakby mówię, mamy już diagnozę dokonaną, są wszelkie te dokumenty, które zostały przygotowane, a teraz przed nami kuracja lecznicza. Myślę, że jesteśmy na to przygotowani. Prawo i Sprawiedliwość to nie były rządy na niby. Mamy konkretne rozwiązania, mamy pomysły i sądzę, że będziemy je realizować.
Nawet te prorodzinne rozwiązania, myślę, że one też sprawiają, że ludzie widzą, że jeżeli ktoś inwestuje w nas, w rodzinie, w rodzinę, ktoś inwestuje w dzieci, to znaczy, że się liczymy, bo chce, żebyśmy mieli lepsze szanse na rozwój, na funkcjonowanie można powiedzieć, w różnych regionach państwa i w różnych sferach.
Rzeczywiście, no, program 500+ to sztandarowy, to ciężko już o nim mówić, bo to już tak jest oczywiste, ale to zdajemy sobie sprawę, że to jest bodajże 70 miliardów w ciągu tych 3 lat, tak? Jeżeli tutaj popatrzymy, tak, bo teraz się tak wydaje,
no program... Ja nieraz tak rozmawiałem tutaj z gośćmi w studio, zastanawiam się, jak to jest możliwe, kiedy poprzedni rząd mówił, że nie mamy pieniędzy, że nie ma takich możliwości, a dziś, no bo też zarzuca się Prawo i Sprawiedliwość, że niby nic nie robi, no ale jest tak, są takie pieniądze...
Ojca, samo się nie zrobiło. To była ciężka praca, poszukiwanie tych środków. Przecież pamiętamy wypowiedzi 2015, kpiące, że nie ma pieniędzy i nie będzie, tak? I zdajemy sobie sprawę, że udało się tak naprawdę te pieniądze, które wyciekały z budżetu, tak? Dokonać jakby wprowadzenia drenu i wprowadzenia ich z powrotem do środków państwa, tak? Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu bodajże tych 4 ostatnich lat zwiększyły się przychody z CIT-u, VAT-u, z składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, no 158 miliardów. Takich środków nie było. Przecież te kwoty tak naprawdę dały pewną perspektywę na realizację tych wszystkich programów prospołecznych, prodemograficznych.
Nasze pieniądze nareszcie powodują, że my mamy się lepiej.
Tak, ale to właśnie wynika nie z jakichś, nie wiem, cudu, tak naprawdę jakichś cudotwórczych mechanizmów, tylko ciężkiej pracy rządu, które właśnie poprzez prowadzenie, chociaż prowadzenie chociażby tych wszystkich rozwiązań zbrodni VAT-owskiej, tak, czyli właśnie bardzo mocnego cięcia w tych wszystkich hosztaplerów, którzy doprowadzali do wyłudzeń, do malwersacji, no to też przecież ta luka VAT-owska wynosiła bodajże 250-260 miliardów i te pieniądze znalazły wreszcie nie miejsce w kieszeniach, wygodnych kieszeniach przestępców, tylko właśnie wróciły do Polaków.
Dziękuję.
Jeżeli mógłbym uzupełnić tę kwestię, ponieważ no, sprawne państwo, czy Polska, jak ma wyglądać w przyszłej kadencji, to oczywiście dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, bo o tym, czym wspominał kolega Sak, istotnym elementem dobrze funkcjonującego państwa jest sprawna prokuratura, sądy oraz podejście państwa w sposób odpowiedzialny do funkcjonowania też przedsiębiorcy, bo program 500+ nie byłby tak znakomicie realizowany, gdyby nie uszczelnienie systemu VAT-owskiego. W 2008 roku zebrała się rada, tak zwana elita sędziowska i prokuratorska, która stwierdziła, że odpowiedzialność, jeżeli chodzi o wyprowadzanie, okradanie tak naprawdę nas wszystkich z tytułu podatku VAT, to odpowiedzialność powinna iść z kodeksu karnego skarbowego. Co to de facto oznaczało? Że kary były mniejsze. Dzisiaj mamy nowelizację przepisów, że powyżej 10 milionów złotych przedsiębiorca, pseudoprzedsiębiorca, osoba, która wyprowadza podatek VAT, może odpowiadać nawet karnie na 25 lat. De facto okazało się, że momentalnie wpływy do budżetu się zwiększyły. Czyli widzimy, że jeżeli sprawnie funkcjonująca prokuratura i sprawnie funkcjonujące sądy, które jeszcze wymagają oczywiście dalszego zreformowania, bo wiemy doskonale po taśmach ujawnionych związanych z panem Neumannem, że są politycy, którzy mogą się cieszyć tak zwanym parasolem ochronnym, więc to wymaga oczywiście dokończenia reformy, bo to jest żadna apolityczność. Przez jakiś czas po 2015 podnosiła się wrzawa, że zamach na sądy i tak dalej. Ale de facto zobaczmy, jak wyglądały te sądy według przewodniczącego klubu PoKo. No dzisiaj już zrezygnował, ale jeszcze do niedawna lidera Platformy Obywatelskiej, nawet na liście do parlamentu. To były sądy, które chroniły pewną osobę tylko dlatego, że był związek partyjny. Co de facto oznaczało taki schemat, który bardziej przypomina swoistą funkcjonowania mafijnych.
Niż... że to Prawo i Sprawiedliwość demoluje sądy.
No, jeżeli dla kogoś dobry wymiar sprawiedliwości, to taki, który traktuje wybiórczo, czy ma w swoich szeregach pana Tuleję, który w jawny sposób angażuje się w spór polityczny, no to sądzę, że inaczej rozumiemy apolityczność. Sąd powinien być niezawisły i niezależny. Powinien wymierzać wyrok przede wszystkim w imieniu Rzeczpospolitej. Mamy przykładów wyroków, na przykład w Warszawie, na rzecz osób, które mają ponad 150 lat. I co się okazuje? Nie dość, że z jednej strony sąd powszechny stwierdza, że 150-letnia osoba żyje, z drugiej strony mamy sąd administracyjny, który stwierdza, że decyzja o zwrocie nieruchomości na tą 150-letnią osobę była zgodna z prawem. Co to oznacza? Że mamy dwa różne sądy, a za każdym razem tak naprawdę łamanie prawa w imię Rzeczpospolitej. Musimy wrócić do tego etosu sędziowskiego, dlatego reforma wymiaru sprawiedliwości to też między innymi zmiana programowa, która dotyczy zachowania na przykład na sędziów na salach rozpraw. Do tej pory było tak, że sędzia był Bogiem i on rzeczywiście jest Bogiem, ale w zakresie egzekwowania prawa, a nie łamania go. Przecież mamy przykłady sędziów, którzy potrafili kraść kiełbasę, pendrive'y, potrafili okraść osobę na stacji benzynowej, mówiąc, że to jest akurat zupełnie inny ruch niż on normalnie funkcjonuje. I po 89 roku, jakbyśmy przesiedli, ile sędziów zostało zwolnionych z zawodu? Przecież to jest ogromna grupa zawodowa, tak zwana nadzwyczajna kasta, która sama siebie tak określa, a de facto z tej grupy osób wyrzuconych nie było praktycznie żadnej osoby. Dzisiaj wiemy, że to już powoli się zmienia, dlatego oczywiście w 4 lata nie da się zreformować całego wymiaru sprawiedliwości, bo z jednej strony jest prokuratura, z drugiej strony są sądy.
Chociaż obywatele mówią, że można by niektóre rzeczy zrobić szybciej.
Też tak uważam.
Unia Europejska by na to powiedziała.
Ale tutaj też stosują podwójne standardy. No akurat pan minister Dziedziczak doskonale wie, jak podchodzi się na arenie europejskiej do tego, jak wygląda na przykład system KRS-u w Polsce, a wygląda w Niemczech. To jest bardzo podobne. Tylko że problem jest, gdy mówimy o Polsce, tylko dlatego, że ktoś po prostu chce zatrzymać pewną tą grupę, która funkcjonuje i jest spadkiem de facto postkomunizmu, tej grupy, która rządziła przed 89 rokiem. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny obszar, w którym się możemy pochwalić zero-jedynkowo. W 2015 roku, gdybyśmy spojrzeli na ilość osób, które pracowały w więzieniu, to możemy zobaczyć statystykę europejską, że Polska była na samym szarym końcu. Dzisiaj, po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, osób, które pracują w więzieniu, jest zdecydowanie więcej. Co de facto oznacza? Było podejście po prostu bardzo liberalne. Dzisiaj mamy podejście takie, które pokazuje zero-jedynkowo, gdzie jest miejsce przestępcy, jaką powinien się zachowywać. Mamy dwa światy. Z jednej strony mamy świat liberalny i na przykład pana rzecznika Bodnara, który potrafi się wstawić za osobą, która popełnia przestępstwo na nieletniej, morduje małoletnią dziewczynkę i jaka jest reakcja rzecznika praw obywatelskich? Nie wstawia się za rodziną tej ofiary, tylko wstawia się za bandytą, bo w niewłaściwy sposób nie rzekomo postawiło państwo, mimo to, że nie zapoznał się odpowiednio z całością sprawy. No, takie państwo nie ma prawa funkcjonować w sposób normalny. Wiadomo jedno, że Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do tego w sposób racjonalny i przede wszystkim staje w obronie tych, którzy potrzebują prawa i ochrony państwa, bo bać się mają przestępcy, a nie uczciwi obywatele.
Pan startuje z Płocka. Co dla Płocka jest dziś ważne? No, nam się Płock często kojarzy z petrochemią, A gdzieś czytałem, że pan zabiegałby o drogę, o dziesiątkę, żeby to też była taka uczciwa droga, jeżeli chodzi o komunikację, kolejny most, bo z tymi przeprawami nie tylko...
Trzeci
kolejny most, nie tylko w Warszawie jest problem, czy w Toruniu. Zresztą każdy most na wagę złota, czy kwestia też tej komunikacji z centralnym portem komunikacyjnym. Pytanie też, czy rządowi się to uda taką inwestycje przeprowadzić i zaproponować jako dobre, celowe rozwiązanie dla Polski.
Można powiedzieć, że centralny port komunikacyjny to jest etap, który daje niewątpliwie szansę dla rozwoju Płocka i całego okręgu płocko-ciechanowskiego, dlatego że środki finansowe, które będą przeznaczone na infrastrukturę doprowadzającą do portu lotniczego, dają możliwość lepszego skomunikowania Płocka z pozostałymi częściami kraju. Ja zaproponowałem taką formułę, że jako kandydat chciałbym, żebyśmy wszyscy, ci, którzy się oczywiście dostaną do parlamentu, bo to wyborcy zdecydują 13 października, kto będzie ich reprezentował w parlamencie, żeby każdy niezależnie od opcji politycznej zabiegał o te środki związane na przykład z trzecim mostem, z S10, czy z kwestią lepszego połączenia szansy, którą daje Centralny Port Komunikacyjny. Ale przede wszystkim trzeba rozpocząć dość ciekawą debatę i Prawo i Sprawiedliwość w pewnym sensie to już zaczęło w dość racjonalny sposób prowadzić. Związaną z tym, że Mazowsze to nie tylko Warszawa. Przez wiele lat zapominano o tym, że mieszkaniec Płocka nie może być porównywalny na przykład ze względu na dochody z mieszkańcem Warszawy. Mazowsze w większości czasu oznaczało, w polityce zawsze mówili o Warszawie. A tak wcale nie jest. Mamy programy, które wyrównują szanse, czy dają możliwość ułatwień komunikacyjnych. To jest program między innymi rządowy związany z połączeniami PKS-ami. W tym roku samorządy w okręgu 16 podpisały umowę na 2,6 miliona złotych na nowe połączenia PKS-owe w powiecie przasnyńskim, ciechanowskim, płockim, co oznacza zmniejszenie de facto tego wykluczenia, czyli przestanie zmuszania obywateli do tego, żeby każdy z nas posiadał samochód. Czyli babcia dzisiaj może pojechać, czy w przyszłości, no w związku z tymi środkami, do swoich wnuków, nie mając samochodu. I to właśnie oznacza dobre programy, z których mogą korzystać okręgi, takie, które do tej pory często były zapominane. Czy program związany z rolnictwem, wapnowania gleb, małej retencji. To są programy, które są skierowane do mniejszych miejscowości, do obywateli na wsiach, którzy mogą dzisiaj korzystać nie tylko z programu 500+, programów prorodzinnych, ale i programów związanych z tym, czym tak naprawdę się zajmują. Pan minister Szefernaker zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz i to muszę powiedzieć, bo codziennie spotykam się z mieszkańcami Płocka w kontekście kryzysu związanego z oczyszczalnią Czajka. Gdyby zrealizowano postulaty Platformy Obywatelskiej, to tak naprawdę nie wiem, co by się działo z Płockiem i z okolicą, ponieważ mieliśmy sytuację bardzo prostą. Z jednej strony miasto stołeczne Warszawa, która zrzuca, jak to określił pan prezydent, w sposób kontrolowany nieczystości, a z drugiej strony mamy mieszkańców Płocka. I co by było, gdyby nie działania administracji, gdyby nie działania pana ministra zdrowia czy wojewody mazowieckiego? Mielibyśmy sytuację absolutnie katastrofalną, bo nie doszłoby do tak stanowczego i tak daleko idących kroków, które zapobiegły tej katastrofie, bo przecież to rząd zbudował alternatywny rurociąg i to rząd tak naprawdę w odpowiedni sposób zabezpieczył mieszkańców Mazowsza przed tym, co zrobiła nieudolna na rządy w Warszawie.
Drodzy Państwo, zapraszam też do kontaktu z naszymi gośćmi. Dziś temat kierunki dalszego rozwoju Polski. Może Państwo też postawicie jakieś akcenty, czy zapytacie o konkrety. Te numery będziemy wyświetlali podczas naszego programu. Czekamy więc 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy, aby telewizor też wyciszyć, żeby nam nie przeszkadzało to, czego będziemy słuchali z jakimś opóźnieniem. I prosimy też przedstawić się nam i dosyć, jeżeli możemy, prosić o taką dyscyplinę, żeby dość krótko formułować swoje pytania i kierować je do naszych gości. panie ministrze, pan też był trochę wywoływany. No właśnie, taka kontrola, propozycje gospodarcze, ale zarazem kontrola w państwie. Jeżeli dziś przez to uszczelnianie, kontrolowanie, czy aparat państwa jest na tyle sprawny, że wiemy, gdzie ma być złodziej, wiemy, co ma robić przedsiębiorca, wiemy, że Polak się będzie czuł bezpiecznie, tak, że tu jednak ten posterunek policji jest potrzebny, te służby tak mają działać, a nie inaczej. Czy to było możliwe wcześniej, czy też nie? Bo no, rzeczywiście Polacy będą pójdą do wyborów i będą sobie zadawali pytanie, jaką mamy alternatywę? Jeżeli nie na przykład rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co?
Może ja tu za chwilę odpowiem na to pytanie, ale nawiążę do programu 500+, o którym mówiono, ponieważ ja miałem taką sytuację, że na jednym ze spotkań z mieszkańcami u mnie w okręgu, dokładnie w Bobolicach, podeszła pani, która powiedziała: panie pośle, panie ministrze, ja zazwyczaj nie chodziłam na takie spotkania z politykami, ale przyszłam podziękować wam za 500+. Mam parę dzieci, przez lata byłam zmuszona u mnie w sklepie kupować na tak zwany zeszyt. A teraz u nas w sklepie od 3 lat nie ma zeszytu. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ojciec pyta, jaka jest alternatywa? Znaczy, alternatywa jest taka, że wrócimy do czasów, kiedy ludzie kupowali na zeszyty. Albo polskie rodziny, którym Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez realizację programów przywrócił godność, że nie muszą kupować na zeszyty. Będzie to kontynuowane dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Albo, tak jak mówią nasi konkurenci polityczni, trzeba urealnić 500+, albo urealnić wiek emerytalny. Co to znaczy urealnić? To są programy święte, nad którymi nie ma w tej chwili potrzeby czegokolwiek ruszania. Jest bardzo dobra koniunktura gospodarcza i każda polska rodzina musi z tej koniunktury skorzystać. Nie tylko uprzywilejowane grupy biznesmenów i tych, którzy przez lata korzystali na tym, że okradano polski budżet. I to aż serce ściska, jak przyjdzie na spotkanie ktoś, kto opowie historię, że można było wyremontować pokoik, że można było kupić dla dzieci, na przykład w tym pokoju postawić biurka, że dzieci mogą siedzieć.
A nawet takie zajęcia pozalekcyjne. Dokładnie. Dziecko ma talent, ale nie ma jak go.
Także naprawdę te spotkania nasze bezpośrednio z Polakami pokazują skalę tego, jak polskie rodziny odzyskały w wielu miejscach godność, tam gdzie przez lata, przez naszych poprzedników tej godności brakowało. I to są właśnie wybory także symboliczne. Czy wrócą zeszyty w sklepach na polskiej prowincji, czy nie wrócą. I myślę, że to jest bardzo ważne i o tym warto pamiętać, także mobilizując się i mobilizując naszych sąsiadów, rodzinę do tego, żeby pójść na wybory, bo pytał ojciec o bezpieczeństwo. No, wczoraj otworzyliśmy w Białogardzie komendę powiatową policji, taką na miarę XXI wieku. Zwiedzaliśmy ją później. Pan komendant powiatowy pokazywał, w jakich warunkach dzisiaj blisko 100 funkcjonariuszy w powiecie białogardzkim będzie pracowało. Przez lata nie dało się wybudować tej komendy. Dziś Prawo i Sprawiedliwość...
Jest to przeszacowane czy przesada?
Ale jak
ta komenda w Białogardzie? Bo tak ktoś może powiedzieć, że wydajemy bezsensowne pieniądze.
Ojcze redaktorze, dziś realizujemy program modernizacji służb mundurowych. Na ten program składają się środki na policję, na Państwową Straż Pożarną, na także Straż Graniczną. To jest w skali 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości 9 miliardów złotych. Dzięki temu były możliwe podwyżki dla funkcjonariuszy, ale dzięki temu była możliwość właśnie między innymi zbudowania takiej infrastruktury, dzięki której dzisiaj 98% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Znaczy policjanci, jeżeli mają chronić mieszkańców, tutaj przypadek powiat białogardzki czy powiat świdwiński, gdzie się buduje taka komenda, dziś w tym roku oddajemy 100 komend lub komisariatów, posterunków w Polsce, w całym kraju, a za platformy takich remontów się odbywało, czy inwestycji 10. To pokazuje skalę. 10 do 100. My w ciągu 4 lat odbudowaliśmy, tutaj jak słusznie wskazuje poseł Dziedziczak, odbudowaliśmy ponad 100 posterunków policji, a za rządów Platformy 400 posterunków zlikwidowano. No to jeżeli mamy mówić o bezpieczeństwie, to przecież nasi funkcjonariusze muszą mieć jak najlepsze warunki do pracy. Bardzo często mówiliśmy o turystyce. U nas na Pomorzu Środkowym czy na po Jeziorzu Drawskim. Przyjeżdżali z zagranicy turyści i nie wierzyli, że tak może wyglądać posterunek policji, nie wierzyli, że tak wygląda komenda, nie wierzyli, że w takich warunkach nasi policjanci muszą pracować. Dziś nowe wozy strażackie dla ochotniczych straży pożarnych, dla Państwowej Straży Pożarnej, ustawa, która miesiąc temu przeszła przez parlament, już dziś jest realizowana, 82 miliony dodatkowych środków tylko w tym roku na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Jest tych programów wiele, można z tego korzystać. Widać, że jest dobry gospodarz, który dba także o bezpieczeństwo Polski i zasadne jest także to, co ojciec mówi, ponieważ mnie się zapytano swego czasu, panie ministrze, a czemu w Sławnie buduje się nowy posterunek, nową komendę powiatową policji, a na przykład te środki nie poszły na szpital. Szanowni państwo, szpitale, jak ten w Sławnie, jest szpitalem powiatowym, szpital zarządzany przez powiat. Bardzo często nie wszyscy kojarzą to, że bo służba zdrowia jest kojarzona bardziej z rządem niż z samorządem, ale to bardzo często za to, w jakim stanie dziś jest służba zdrowia, odpowiada samorząd i w tym przypadku samorząd powiatowy, ale tłumaczę, że jeżeli są środki w państwie na to, żeby zagwarantować to bezpieczeństwo, to dobrze, że są posłowie, którzy starają się, aby te środki w ich okręgu, tam gdzie przez lata ich nie było, były wydatkowane. Dlatego, tak jak powiedziałem, choćby u mnie w regionie te nowe posterunki, nowe komendy, nowoczesne na miarę XXI wieku, tak żeby także funkcjonariusze, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa Polaków, mieli godne warunki pracy.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kościerzyny z Kaszub.
Prosimy.
Mam takie, bo ten temat dzisiaj jest tak szeroki, bo spróbuję bardzo króciutko, szczególnie dwa tematy mnie interesują. Jestem 32 lata, mieszkam w Niemczech, jednocześnie mam podwójne obywatelstwo i szczególnie tu też do ministra Szefernakera mam pytanie, a mianowicie w Niemczech widać ten rozwój tych wielkich miast, czy wszystko ten rozwód, będą silne miasta i silne państwo. I szczególnie na moim terenie, jakim opowiedziałem tutaj na jakichś spotkaniach o Karcie Lipskiej, podpisanej przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, to nikt nie miał pojęcia w ogóle, a szczególnie za tych czasów Platformy, bo w tej chwili mamy tu burmistrza z PiS-u, ale całą administrację, całą szkoły, całą dyrekcję i tu właśnie sobie PiS nie poradził. I są to w większości przeciwnicy tego rządu. Oni nawet się nie ukrywają. Oni chodzą do pracy.
Panie Geniuszu, a druga sprawa, bo co do przeciwników, to później, bo to...
Tak, i właśnie o tej Karcie Lipskiej i mówię, bardzo ten rozwój w Niemczech jest widać miast i tu bardzo na ten temat Karty Lipskiej. Drugie, to mam w Niemczech tutaj do ministra Dziedziczaka. Tak, jest troszeczkę zrobione, ale również ciągle za mało. Niemcy, naprawdę mi się udaje do nich dochodzić. Kiedyś Gazeta Polska miała wspaniałą w czterech językach o sytuacji 2015, żeby rząd te rzeczy, bo Niemcy mają Deutsche Welle, państwo płaci na to pieniądze, a my jeszcze nie umiemy. Jak Niemcy się dowiedzieli, na czym ta reforma sądownictwa, że na Bawarii, Sachsen-Anhalt, gdzie stolicą jest Magdeburg, minister sprawiedliwości sam wybiera. W tych drugich jest, też mogę powiedzieć, połowę wybiera Bundesrat, ale politycy. Jeden polityk z CDU poszedł prosto do Sądu Najwyższego i my to za mało przekazujemy. To Niemcy mówią, mein Gott, przecież za Tuska rządów minister kultury zapraszał na Dni Polskę. Wiecie, jaki film puszczali? Vier Panzer und Hund. Jak my będziemy takie rzeczy pokazywać, a przyjeżdża pani Thun von Hienstein i ona znajduje albo kupują po 40 pół godziny programy, słuchajcie, tak jakby w Niemczech, jak ja przyjadę z gośćmi, nie mógł po
panie Geniuszu, jeżeli mogę, bardzo tak? Dziękuję, pozdrawiam pana, Polonię przy tej okazji. Dziękuję, panie ministrze.
Tak, jeżeli chodzi to, o czym mówił tutaj pan Eugeniusz, czyli o kartę lipską, czyli takie zadania z równoważonego rozwoju, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości to realizuje i bardzo często, ja wczoraj także byłem na spotkaniu w Polanowie i mi powiedziano, mówią, no, bo tutaj też pan Eugeniusz mówił o tym, że bardzo często straszy się Prawem i Sprawiedliwością. No i ja mówię, no bardzo dobrze, bo będzie realizowana droga z Cetunia do Polanowa, gdzie przez lata tej drogi brakowało. Panie ministrze, przecież to tutaj samorząd realizuje. No, dofinansowanie ze środków rządowych nigdy nie byłoby możliwości zrealizowania tego, gdyby nie Fundusz Dróg Samorządowych. I bardzo często trzeba jeździć i też odkłamywać pewnego rodzaju to, co często samorządowcy Platformy Obywatelskiej, czy po prostu tych, którzy się sami nazwali totalną opozycją, starają się przeciwko rządowi mówić. Ja to widzę w powiecie koszalińskim bardzo dobrze. Są samorządy, bardzo często nie zgadzamy się w wielu sprawach, ale współpracujemy. Udaje się sale sportowe remontować, budować. Udaje się wiele programów rządowych realizować dla dobra mieszkańców. Ja niestety jest pewna część samorządowców, którzy nie chcą współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, ale to, też, się, to też stawka tych wyborów.
Poglądy może być inne, tak? Ale celowość działania, tak. Wiemy dla kogo to robimy, tak? Ale dla państwa, dla Polaków.
Dlatego my chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy chcą realizować nasz program, bez względu na to, z jakiej są partii. Tylko bardzo często niektórzy samorządowcy myślą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na chwilę, nie warto z tym rządem współpracować, dlatego to jest kolejna stawka tych wyborów. Pójść i pokazać, nie, że
mamy
kierunek,
4 lata, możemy ocenić.
Kierunek, że nie jest to środowisko polityczne, które jest na chwilę. Jest to środowisko polityczne, które ma bardzo duże poparcie w Polsce, które chce zmieniać Polskę i tak naprawdę dziś, jeżeli samorządy chcą realizować wiele inwestycji, to muszą współpracować z rządem i my zapraszamy. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw współpracy z samorządem. Raz w miesiącu mamy Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. I wbrew temu, co słychać bardzo często w mediach, 95% ustaw rządowych po poprawkach, po jakichś zmianach legislacyjnych przechodzi z poparciem samorządowców. Więc ta współpraca bardzo dobrze na co dzień wygląda, ale niektórzy dla takiej doraźnej korzyści politycznej próbują skłócać samorządy z rządem, a tymczasem rząd i samorząd musi się uzupełniać. I my tej współpracy chcemy i chcemy realizować ten program, który jest dobry dla mieszkańców, bez względu na to, kto rządzi w danym samorządzie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam imię Stanisława. Mówię, przepraszam, że na ten telefon się dostałam, ale ja już od tygodnia nie mogę się dostać do ministerstwa.
Prosimy o pytanie.
Spraw wewnętrznych. Chodzi o to, że jest taka miejscowość w Polsce, gmina Ścinawa, wieś Buszkowice, tam jacyś ludzie niewiadomego pochodzenia zastraszyli wszystkich ludzi tam mieszkających. Nawet policja nie chce się włączyć w to, żeby zebrać dochodzenie, skąd ci ludzie. Pobili człowieka jednego, który w tej chwili jest w szpitalu, w bardzo ciężkim stanie, nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Mogę podać nazwisko nawet tego człowieka. Mogę podać, no świadkowie nie chcą zeznawać, bo się boją, że mogą zostać napadnięci. Do tego stopnia, że nawet ludzie mówią źle, w ogóle ja musiałam przekonywać, ja jestem z Warszawy, ale tam mam rodzinę i te wszystkie sprawy właśnie się dowiedziałam, to byłam wstrząśnięta, to już trwa. Tydzień czasu ja się nie dostałam do ministra Zielińskiego i teraz Bogu dziękuję, że się dostałam, że proszę się zainteresować tą gminą i tym, to jest powiat Lubiń Legnicki, gmina Ścinawa, wieś Buszkowice.
Dziękuję bardzo, pani Stanisławo, panie ministrze.
Ja zanotowałem to, tam jest pan wojewoda Hreniak, dzięki temu, że jest administracja zespolona, to po programie poproszę wojewodę, żeby zorientował się, o czym tutaj pani mówiła.
Panowie?
Ja jeżeli mogę do uwagi pana Eugeniusza, który dzwonił i mówił o pozycji Polski w Niemczech. Znaczy po pierwsze chcieliśmy się przebić z narracją do innych krajów. Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy wreszcie Polskie Rady dla Zagranicy sekcję w języku niemieckim, która nadaje codziennie program dla Niemców, dla Austriaków, dla Szwajcarów, dla ludzi języka niemieckiego o Polsce, o polskiej historii, o polskiej kulturze, o naszym spojrzeniu na wiele rzeczy. I to jest możliwość tego słuchania w internecie, też w różnych stacjach lokalnych. To jest taki konkret. Nawiasem mówiąc, mamy audycje w języku obcym po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku, po białorusku i teraz właśnie po niemiecku. Wielkiej telewizji, tak jak wiele bogatych krajów, jeszcze nie mamy, ale to jest już taki konkret. Telewizja Polonia także nadaje już w języku angielskim nocne programy, więc bardzo na tym zależało. Pan Eugeniusz słusznie wskazał na skandaliczne filmy, jakie były prezentowane. No, ja bym tu dodał też lekturę. Prawie wszystkie filmy, jak przejrzałem, odpowiadając za dyplomację kulturalną, pokazywały Polskę w złym świetle. Zawsze byliśmy krajem, gdzie ktoś coś tam złego zrobił, gdzie w ogóle, proszę wybaczyć naszym widzom, ale tutaj no, przeciętni Polacy byli pokazywani jako niezbyt mądrzy, jakieś, prawda, alkoholicy, kartoflane nosy i brud za paznokciami. No tak niestety to się wyłaniało z tego środowiska. Myśmy postanowili to zmieniać, pokazywać i dobierać tak jak to robią wszystkie inne kraje na świecie, tak, żeby Polskę pokazywać. Jeśli mogę jeszcze tylko o posterunkach i o tym, co mówił pan minister Szefernaker.
Tak się wtrącę, tak, że polska gospodarka też poszła w górę, że to nie my jesteśmy pracownikami jakoś sezonowymi, albo coraz mniej Polaków pracuje w takich warunkach, na przykład w Niemczech, tak? Niemcy to
dokładnie
się
skarżą. Dokładnie, nawet oni się skarżyli, że my nie jeździmy już do tych najbardziej takich mało przyjemnych zawodów, że i proszę sobie wyobrazić, w Niemczech publikacje, które mówią: no niestety Polacy już nie przyjeżdżają, bo jakoś dziwnie uchodźcy, których tak Niemcy naprzyjmowali, nie chcą pracować ciężko. Polacy ciężko pracowali przy szparagach, a uchodźcy jakoś raczej. No więc dobrze, że to też jest stawka tych wyborów, że nie przyjęliśmy uchodźców islamskich, a Platforma by to zrobiła. Przypomnę, mówił rzecznik ówczesny rządu pani Ewy Kopacz, że przyjmiemy w każdej ilości, o ile każą.
No więc wtrąciłem panu.
Tak, ale rzeczywiście to jest dobry przykład. I niemieckie media krytykowały sytuację w Polsce, bo że tam już jest tak dobrze i są programy 500+, że już do tej na pół niewolniczej pracy Polacy nie muszą jeździć i że kto to będzie robił przy tych szparagach niemieckich. Ale muszę powiedzieć, że minister Szefernaker, no bardzo dziękuję za tą wypowiedź o bezpieczeństwie, o posterunkach policji, bo sam uczestniczyłem niedawno w Kaliszu w otwarciu przepięknej i naprawdę na miarę XXI wieku komendy policji. I też w powiecie kaliskim, w wielu innych miejscach otwierają się kiedyś zamykane za rządów PO-PSL posterunki. Skala zamknięć niestety. A muszę powiedzieć, że jeśli mierzymy jakość życia, to nie są tylko dochody, ale to jest między innymi poczucie bezpieczeństwa. To jest jeden z głównych wyznaczników jakości życia. Na przykład jak przenieślibyśmy się, nie wiem, do Brazylii czy do RPA, tam pieniądze, jakość życia mówię tutaj o naszych rodakach, którzy tam mieszkają, na przykład w RPA, świetnie się odnaleźli, mają bardzo bogaty standard życia. Natomiast no, jest problem, żeby wyjść na ulicę po zmierzchu, bo zostanie się zabitym, tak? Więc jakość życia, mimo bogactwa, nie jest wcale taka wysoka, więc to, że w Polsce we wszystkich sondażach za naszych rządów naprawdę jest to bardzo widoczne i bardzo to wzrosło. Polacy mówią, że czują się bezpiecznie w swoim kraju. I to jest właśnie praca MSW. Naprawdę no, wielkie zaangażowanie ministrów naszego rządu w to, ministra Błaszczaka, ministra Brudzińskiego, teraz ministra Kamińskiego, minister Witek. To jest to, że poziom bezpieczeństwa wśród Polaków wzrósł w sposób znaczący. No i nasza decyzja międzynarodowa, że sprzeciwiliśmy się przyjmowania tutaj relokacji islamskich imigrantów, czyli nie ma islamskich dzielnic, nie ma tej przestępczości pospolitej, która jest tak widoczna na Zachodzie.
Panie ministrze?
Jedno zdanie tylko dopowiem, bo ojciec pytał, czy rzeczywiście to jest tak bardzo potrzebne. Dziś funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo Polaków, strażacy, ochotnicy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, a rolą dobrego gospodarza, rolą rządu jest stworzyć im jak najlepsze warunki. Dlatego to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby były nowe wozy strażackie, a nie 30-40-letnie. To jest potrzebne, żeby były środki na codzienne funkcjonowanie, żeby były przyzwoite warunki pracy. Od tego jest rząd i my właśnie to robimy na rzecz właśnie służb mundurowych w Polsce.
Dziękuję. Imponująca paleta programów, które oferuje rząd, bo to, o czym wspominał pan minister Szefernakę, czyli kwestia bezpieczeństwa, czyli możliwości korzystania przez OSP, czy jednostki straży pożarnej, czy nowe komisariaty. No, 2 tygodnie temu w Rygminie otwarto nową jednostkę, czyli widzimy, że te programy oraz decyzje związane z nowymi środkami są realizowane, ale są też obszary jak rolnictwo, czy obszary związane z programami rodzinnymi, programy związane na przykład z kwestią energetyczną, dopłaty do fotowoltaiki, dopłaty do na przykład wymiennych pieców. Czyli obszarów jest tak naprawdę bardzo dużo i te oferty są na stole, dlatego bardzo dobrze, że w tym roku udało się przeznaczyć tyle, tak duże środki. Pytanie jest oczywiście, jak będzie w przyszłości, no bo to kto wygra wybory, to będzie stawka tych tak naprawdę 13 października. Polacy zdecydują, czy chcą realizacji dalszej drogi określonej dobrą zmianą, czy chcą po prostu decyzji, które oznaczają program lub jego brak opozycji. No tutaj to już należy się zastanowić tak naprawdę, czego oczekuje opozycja, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie ma na przykład podejście do spraw uchodźców, bo bywały dni, że Grzegorz Schetyna rano mówił co innego, wieczorem co innego podjął rząd Ewy Kopacz, więc widzimy, że...
Okręcą, są nieuczciwe obecnie.
Mamy rząd, który, były rząd, który kręcił i polityków, którzy się nie potrafią zdecydować i politycy, którzy dzisiaj wchodzą już w programy czysto ideologiczne. Czyli programy, które najlepiej opisał, sądzę, wiceprezydent Warszawy, pan Paweł Rabiej, który powiedział, że to jest takie stopniowe oswajanie. Szkoda tylko, że dużo jeszcze mówią o konstytucji, a sami nie chcą jej przestrzegać, bo przecież konstytucja mówi wyraźnie, czym jest małżeństwo, jest związkiem kobiety i mężczyzny, a ja nie widzę tam odpowiedników w przepisach jako prawnik o tym, o czym mówi w tej chwili opozycja, więc nie bardzo wiem, w jaki sposób chcą to realizować.
Panie Wysnosie?
Nawiązując do clou dzisiejszego spotkania, czyli kierunków rozwoju, to najlepszy tutaj dowód i najlepszym narzędziem pomiarowym jest to, o czym mówił tutaj pan minister Szefernaker. Za czasów Platformy Obywatelskiej państwo się zwijało. Likwidowano posterunki policji, likwidowano urzędy pocztowe i teraz to się odtwarza. Tak? I to pokazuje jakby już jeden taki pierwszy jakby taki papierek lakmusowy, kto jak pochodzi do państwa. Tak? Jeżeli popatrzymy na kierunek rozwojowy Platformy, to tak naprawdę to jest tak naprawdę odbicie władzy i to jest wszystko. Tam nie ma żadnego kwestii modernizmu, żadnej jakiejś pomysłu, koncepcji na Wielką Polskę. Tam tak naprawdę jest tylko, tak naprawdę jeżeli popatrzymy, no to oczywiście trzeba było teraz przygotować jakiś program, przygotowany został sześciopak Schetyny, ale tak naprawdę jego twórca, jego osoba, która firmowała to, nawet nie była w stanie go wytworzyć, więc zapewne wiedzieli, że nie mają tak naprawdę sensownego programu, bo program Prawa i Sprawiedliwości liczy ponad 40 stron, jest bardzo konkretny, jest bardzo ofity w różne rozwiązania, więc to pokazuje, że gdzieś pewno musieli siąść, widząc, że jest taka potrzeba, gdzieś przy odgrzanych ośmiorniczkach siedli i przygotowali jakiś pomysł, jakąś koncepcję, ale tak naprawdę no, nie byli w stanie jej tak naprawdę przedstawić później, tak? No, zapomnieli o niej, tak? Więc jeżeli nie mają szacunku do swoich słów, nie mają szacunku do swojego programu, to ciężko podchodzić do tego, do ich poważnie. A Prawo i Sprawiedliwość ma konkretny program, ma silną drużynę, która się sprawdziła. Szkoda tak naprawdę w kontekście tych 4 ostatnich lat, żeby dawać szansę osobom, które już zmarnowały swoją szansę.
Dziękuję. Mamy jeszcze jednego widza. Bardzo proszę, telewizja trwa.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Michale.
Ja chciałem przypomnieć, że 13 czerwca 1919 roku Sejm wydał ustawę o komisji kodyfikacyjnej, która stworzyła polskie prawo. Stworzyła prawo karne, cywilne, stworzyła wspaniałą ustawę o ustroju sądów, stworzyła kodeks handlowy. Według tej ustawy komisję kodyfikacyjną powoływał naczelnik państwa w porozumieniu z marszałkiem Sejmu i ministrem spraw wewnętrznych. Komisja kodyfikacyjna była autonomiczna. Myślę, że warto to przypomnieć, nagłośnić, ponieważ polskie prawo dzięki tej komisji kodyfikacyjnej było na najwyższym europejskim i światowym poziomie. Franciszek Nowodworski, prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Stanu, członek komisji kodyfikacyjnej tuż przed śmiercią w 1924 roku został wybrany na wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego w Paryżu. Władysław Szejda i Aleksander Mogilnicki, sędziowie Sądu Najwyższego, zostali po zamachu majowym odwołani ze swoich funkcji, ponieważ nie chcieli ustawiać procesów politycznych. Ja myślę, że to jest wspaniały wzór i przykład polskiego prawa, a obecne prawo jest bardzo nierzetelne. Ustawa podatkowa ma tyle przepisów wewnętrznie sprzecznych, ile jest gwiazd na niebie. Taka ilość przepisów. Prawo medyczne jest niewłaściwie tworzone. Przed wojną odpowiednikiem Komisji Kodyfikacyjnej była Państwowa Rada Zdrowia, w której skład wchodzili przedstawiciele prawie wszystkich ministerstw, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawiciele Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów Polskich, po jednym z każdego wydziału, przedstawiciele medycyny.
Panie Michale, bardzo dziękuję, bo myślę, że rozumiemy, a później teraz już troszeczkę próbujemy to jakoś opisać. Dziękuję za to wskazanie, też za taki rys historyczny tego, jak państwo budowało się, tworzyło, jak się odnawiało. Panie ministrze.
Dlatego my, tak politycznie, odnosząc się do tego, o czym mówił tutaj pan, my nawiązujemy do II Rzeczpospolitej, nawiązujemy do tego wszystkiego, co było dobre w II Rzeczpospolitej, kiedy Polska się odradzała. No, dziś choćby reaktywowane Ministerstwo Gospodarki Morskiej. No, stawiamy na to, co jest naszą siłą, na to, żeby odwrócić Polskę, tak jak choćby w dwudziestoleciu międzywojennym chciano. Wielkie plany, budowa Gdyni, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. My chcemy także nawiązywać w naszych planach do tych dobrej polskiej tradycji, także tej związanej z polskim sądownictwem i z legislacją. Ale jest dzisiaj tylko jedna partia w Polsce, która może to zrealizować, i to jest Prawo i Sprawiedliwość. A my, bardzo często odnosząc się tutaj do poszczególnych spraw, nawiązujemy do czasów, kiedy rządziła Platforma. Ale trzeba bardzo jasno powiedzieć, że głos na PSL, głos na Konfederację, głos na każdy inny komitet niż Prawo i Sprawiedliwość jest głosem za Platformą Obywatelską i koalicją tych wszystkich partii, które są dzisiaj antypisem. Bo i PSL, i Konfederacja, i mniejsze komitety gdzieś tam regionalne, które są, i oczywiście także Lewica, to trzeba jasno powiedzieć, to są dziś przybudówki.
Zachęcane też przez Platformę do...
Tak, to są satelity Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj się podzielili, przecież jeszcze parę miesięcy temu byli w jednej koalicji europejskiej. Dziś się podzielili tak, żeby każdy mówi o swoim programie, każdy zachęca do głosowania, ale de facto to jest wszystko po to, żeby premierem był Grzegorz Schetyna czy pani Kitawa-Błońska, żeby do władzy doszła Platforma, która rządziła wcześniej. Mówię, my bardzo często się odnosimy właśnie do Platformy Obywatelskiej, ale warto powiedzieć, i PSL, i Konfederacja, i te wszystkie inne komitety powstały po to, żeby być antypisem. Dziś pan Schetyna prosi Konfederację, żeby się odniosła, że nigdy w koalicji z PiS-em. Właśnie po to to mówią, dlatego że to jest próba budowania koalicji tej antypisu na przyszłość. I ci wszyscy, którzy dzisiaj startują przeciwko, dzisiaj tak naprawdę jest wybór 13 października. Albo za Polską, za tym rozwojem, który w tej chwili realizujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie, gdzie musimy czarne owce z naszego środowiska od razu pozbyć się, musimy zareagować, dobry rząd szybko reaguje, my tak się staramy, nikt nie jest doskonały, ale głosujemy 13 października i to, czy pójdziemy na wybory, to albo za Polską, której chce Prawo i Sprawiedliwość, Polskiem właśnie dobrego, dalszego rozwoju Polski i kontynuacji tego, co jest przez 4 lata.
Wszystkich Polaków.
Nie, oczywiście, oczywiście i wszystkich Polaków. Albo za antypisem, bo każdy komitet, który dzisiaj startuje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, po prostu tego rozwoju
dziękuję,
nie chce.
Panie Jacku.
Niewątpliwie pan Michał ma rację w pewnym sensie, jeżeli chodzi o inflację prawa, która była po 89 roku. Dlatego propozycja jest na stole i te propozycje są wdrażane już od 2015 roku. To są rozwiązania gospodarcze, które upraszczają na tyle podejście do przedsiębiorcy, który dzisiaj już ma coraz mniejszy stos dokumentów do wypełnienia. I oczywiście ten zmniejszanie biurokracji następuje, ale chciałbym zwrócić uwagę na nawiązanie do II Rzeczpospolitej. No, II Rzeczpospolita to przede wszystkim elity i te elity, które są prawdziwymi elitami II Rzeczypospolitej, ludzi, którzy kochali swoje państwo i jeżeli byli w sądach, byli sędziami, no to wymierzali wyroki w imię prawdziwej Rzeczypospolitej. Dzisiaj wiemy doskonale, zresztą wspominałem w tym programie o tym, że są na salach rozpraw jeszcze osoby, które powinny już dawno zdjąć togę i po prostu zostać wyrzucone z zawodu. I na szczęście to następuje. Na szczęście dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że po 1989 roku osoba, która złamie prawo i jest sędzią, będzie pociągana do odpowiedzialności. Stąd propozycja związana na przykład z immunitetem, z ograniczeniem.
Dziękuję. Mamy po minucie, panie pośle.
Ja całkowicie się zgadzam i muszę powiedzieć, że ja często spotykam wyborców Konfederacji. To są najczęściej naprawdę, bo liderzy, no to pan Korwin-Mikke, który się zachwyca Rosją, to niebezpieczne, ale wyborcy to są często naprawdę żarliwi patrioci, dobrzy ludzie. I ja zawsze mówię, polityka to konsekwencje również. Czy zagłosując, mając konserwatywne poglądy, zagłosujesz na ugrupowanie, które będzie miało 4%, nie wejdzie do Sejmu, czy zagłosujesz na Prawo i Sprawiedliwość i doprowadzisz do tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość samodzielną. Bo gra w tych wyborach nie idzie o zwycięstwo PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory. Gra cała toczy się o to, czy będziemy mieli większość samodzielną, czy wszyscy pozostali, a więc Platforma Obywatelska, SLD, PSL, zrobią koalicję anty-PiS, będziemy mieli premiera Schetynę i wicepremiera Czarzastego. Głosując na Konfederację, marnujemy głos, bo oni nie wejdą do Sejmu, a nam zmniejszamy szansę, że będziemy rządzić samodzielnie.
Dziękuję.
I chciałbym jeszcze zaapelować, żeby głosować do Senatu. W moim okręgu wyborczym jest pan profesor Wojtyła, który reprezentuje Kalisz, Jarocin, Pleszew, pan Łukasz Mikołajczyk, który reprezentuje Ostrów Wielkopolski, Kępno, Strzeszów i Krotoszyn i pan Adam Kośmider, Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan. Bardzo ważne są wybory do Senatu, bo oni też chcą wygrać i blokować wszystkie reformy Polski.
Dziękuję, panie mecenasie.
Jeżeli chodzi tutaj o sytuację, to powiem w ten sposób. Platforma Obywatelska zawsze obiecuje tak naprawdę, że kiedyś będzie lepiej. Tak? Snuje te bajeczki, można powiedzieć, i konkuruje z braćmi Grimm. Tak? Prawo i Sprawiedliwość zmienia rzeczywistość i to jest kluczowe. Przecież te wszystkie programy, które zostały zrealizowane, zatrzymano w ryzach finanse publiczne. Przecież mamy w tym roku bodajże deficyt na poziomie 10 miliardów złotych, jak rozpoczynał rządy Prawo i Sprawiedliwość, było 40 miliardów, a w przyszłym roku będzie zerowy deficyt. Więc to pokazuje, że tak naprawdę nie dość, że realizowany jest pakiet wszystkich rozwiązań, więc te kierunki prodemograficzne są realizowane, ale dodatkowo jeszcze przy bardzo dobrej stabilizacji finansów publicznych. To też jest bardzo kluczowe z perspektywy dalszych rozwiązań, bo jeżeli popatrzymy na naszych poprzedników, no to tam było intelektualne lenistwo. Nie było tak naprawdę chęci działania, była raczej tak naprawdę abdykacja od rządzenia i tak naprawdę zabawa, tak? Haratanie w gałę i takie inne rzeczy. Tak? Więc to powoduje, że my mamy jakby silną drużynę, mocny program i będziemy go realizować, bo my już nie składamy obietnic, tylko zobowiązania.
Dziękuję. Pan Paweł Szefernaker, panie ministrze, z jakiego pan, z jakiej pozycji startuje w Koszalinie?
Ja z drugiej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości. To jest duży okręg od Sławna przez Szczecinek, Koszalin, Kołobrzeg, Świdwin, także Drawsko-Pomorskie, Białogard, aż do Choszczna.
Dziękuję. Pan poseł Jan Dziedziczak.
Ja mam zaszczyt otwierać listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu skupiającym dawne województwo kaliskie, czyli ośrodki Kalisz, Ostrów Wielkopolski i dawne województwo leszczyńskie. To jest Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan. Jeśli chodzi tutaj, to jeszcze Pleszew, Jarocin, Ostrzeszów, Kępno i Krotoszyn. Zapraszam wszystkich do głosowania. Pamiętajmy o Senacie. Jeszcze raz
dziękuję.
Do tego wracam.
Pan mecenas Piotr Sak.
Proszę Państwa, ja kandyduję z okręgu tarnowskiego, czyli miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiaty bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki oraz powiat dąbrowski. Tutaj też bardzo mocno kibicuję kandydatom na senatorów, panom profesorom, profesorowi Wiatrowi, jak również profesorowi Bernackiemu, który jest jakby z Proszowic, z Wieliczki i z Bochni, a pan profesor Wiatka kandyduje jakby z miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, Brzeska i Dąbrowa.
I samorządowiec, pan Jacek Ozdoba.
Ja startuję z okręgu, który jest dla mnie wyjątkowy z powodu, że moja rodzina stamtąd pochodzi i to jest miejsce wyjątkowe, to znaczy Niepokalanów, powiat sochaczewski, płocko-ciechanowski, przasnyski, gostyński, żyrardowski, żuromiński, północne Mazowsze, które obejmuje dwa okręgi senackie, gdzie jest pan senator Jan Maria Jackowski, a z drugiej strony mamy pana senatora
pan Martynowskiego.
Na liście? Numer 9.
A pan?
Szósta pozycja.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, naszym gościom za przybycie do studia. Oczywiście temat będziemy kontynuowali jeszcze w Radiu Maria po 21.30. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślmy, co zrobimy 13 października, w jakim kierunku Polska pójdzie. To zależy od nas. Jeszcze raz dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.